17.30, a w naszym studiu gość Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A spotykamy się w związku, jak powiedziałam dzisiaj wcześniej, mamy wakacje w pełni, wakacyjna miłość w sieci. Czy jest coś takiego jak wakacyjna miłość w sieci, czy ta miłość w czasie wakacji jednak przenosi się poza sieć, w świat realny?
Zaraz, trzeba by najpierw odpowiedzieć, czy jest w ogóle coś takiego jak miłość w sieci.
Mhm.
Bo co to jest miłość? Miłość to jest stan umysłu. To jest pewna nadprodukcja pewnych neurohormonów, między innymi dopaminy w mózgu człowieka, która sprawia, że odczuwamy emocje.
Ale mogą się wydzielać, kiedy siedzimy przed ekranem komputera.
Tak, oczywiście. Natomiast chodzi mi o to, że mogą się wydzielać, natomiast trudno mówić o samej miłości w sieci, bo to by zakładało, że te emocje powstają w komputerach. Natomiast my możemy co najwyżej, siedząc przed komputerem, odczuwać pewne emocje.
Czyli tutaj jest tradycyjnie.
Tak. Natomiast emocje będą nie wobec jakiegoś wirtualnego bytu. Gdzieś kiedyś ktoś mówił, że ktoś się zakochał w jakimś awatarze czy w jakiejś postaci wymyślonej w programie komputerowym, ale to są dosyć rzadkie przypadki, kiedy
to
mówimy
może
o miłości
raczej
w sieci, kochamy osobę rzeczywistą.
No właśnie, by przestrzegać przed tymi niebezpieczeństwami, które tam w tej sieci mogą na nas czyhać. No właśnie, ale to już dzisiaj jest bardzo powszechne, o tym już wielokrotnie mówiono, że tej miłości, tych realnych osób, które później będziemy w świecie rzeczywistym mogli pokochać, w sieci szukamy. Czy robimy to także w wakacje?
No oczywiście, że robimy to w wakacje. Natomiast ja bym chciał tylko jeszcze zwrócić uwagę na to, jak zmieniły się przez ostatnie lata wzorce korzystania z sieci. Kiedyś, kiedy internet był medium, do którego dostęp miało na przykład 10% ludności, kiedy pisano te różne prace na temat, te pierwsze prace na temat internetu, to ludzie używali internetu do tego, żeby się znajdować, żeby na przykład znajdować osoby podobne do siebie, żeby znajdować osoby o podobnych zainteresowaniach i tworzyli te relacje właściwie od podstaw w sieci. Natomiast dzisiaj, jak zobaczymy, to panują przede wszystkim portale społecznościowe. Co to znaczy? Ludzie używają internetu do tego, by się kontaktować. Granica między na przykład internetem i telefonią komórkową już dawno stała się bardzo, bardzo płynna. Można się kontaktować ze znajomym właśnie przez telefon, przez tego ten sam telefon można się kontaktować
poprzez
z nim
internet.
Na Facebooku, innych portalach, jakby na różnorakich portalach w sieci, natomiast można również oglądać tę osobę, można właściwie robić sobie wideokonferencje. No i teraz mówimy, że w sieci jest komunikacja. Kiedy my tutaj rozumiem, mówimy o miłości w sieci, to mówimy bardziej o dwóch zjawiskach. Komunikacja z osobą, którą się kocha przez sieć, a druga sprawa, znajdowanie kontaktów z przyszłych jakby obiektów zakochania za pośrednictwem internetu.
Czyli tak naprawdę już o miłości w sieci nie powinniśmy mówić?
No, trzeba by zdefiniować, co rozumiemy. Mm-hmm. Czy rozumiemy przez to na przykład rozmowę przez internet z osobą, którą kochamy? Na przykład właśnie dlatego, że ta osoba przebywa w tym momencie w innym miejscu, w innym mieście, w innym kraju,
no, ale
na
to
innej
jest komunikacja, półkuli. Tak,
tak, to jest właśnie ta komunikacja. Mm-hmm. A druga sprawa to jest znajdowanie za pośrednictwem internetu osoby, w której będziemy chcieli się zakochać albo z którą odbędziemy jakby tutaj jakieś kontakty seksualne czasami. No i do tego też już mnie służy sieć.
Czyli komunikacja, czyli powinniśmy tak naprawdę zacząć używać słowa komunikacja, bo to jest to, do czego teraz przede wszystkim internetu używamy, bo stało się coś takiego, że właśnie przez internet kiedyś, kiedy pojawił się, wieszczono, że zatopimy się w tym internecie, że będziemy takimi pojedynczymi jednostkami, które tylko przyklejone do tego ekranu komputera egzystują samotnie, sam na sam z tym ekranem komputera, okazało się, że internet teraz służy do tego, żeby nawiązywać te kontakty.
Internet wypełnił jakby te najprzeróżniejsze przestrzenie. Przecież teraz nie musimy siadać i patrzeć w monitor. Możemy sobie chodzić z komórką, słuchać jej i w tym momencie być w internecie, rozmawiać z ludźmi przez internet. Możemy z drugiej strony. Na razie jeszcze nie wszyscy mogą, bo takie technologie jak Google Glasses, czyli okulary Google'a dopiero wchodzą. Ale prawdopodobnie za kilka lat będziemy sobie po prostu chodzić i w tym momencie przez cały czas, przez cały jakby przez 24 godziny będziemy w internecie. Niektórzy futurolodzy wieszczą, że prawdopodobnie za 10 czy 20 lat, bo to już nie jest technicznie jakby oddalone, tylko technologia jeszcze się nie upowszechniła, będziemy mieli po prostu płytki wstawiane w głowie,
które
będą się bezpośrednio łączyć z internetem. I tutaj już totalnie będziemy cały czas, oczywiście ma to swoje ciemne strony. Będziemy również pewnie śledzeni. Wiadomo, co już teraz też duże kontrowersje wywołuje, że cała ta komunikacja w sieci jest bardzo łatwa do monitorowania. Ale teraz wróćmy do tych kontaktów w sieci. Ja powiedziałbym, że tutaj, jeżeli my mówimy o czymś jakby, co nowego ta sieć wniosła, to nie ta komunikacja, tylko łatwość znajdowania partnerów. Czyli w tym drugim sensie, jak na początku powiedziałem, że jest ta warstwa, w której komunikujemy się, to powiedzmy sobie szczerze, komunikacja ludzi była od zawsze, kiedy zakochani ludzie znajdowali się daleko. Oczywiście na początku były to listy, potem jak już była możliwość rozmawiania przez telefon, to ludzie rozmawiali i właściwie tutaj sieć nie wniosła jakiejś rewolucyjnej zmiany. Internet po prostu pozwolił nam na bieżąco
szybkość
śledzić znajomych
i
czasami.
Możliwości, tam, by przekraczać granice, które kiedyś wydawały się nie do przekroczenia.
No,
teraz dla internetu to nie istnieje.
Tak, już nie mówiąc o tym, że dzięki internetowi na przykład zakochani mogą nie tylko się komunikować, ale i się śledzić, bo można sobie powiedzieć, że można na przykład GPS i geolokalizacja naszej ukochanej osoby może być absolutnie dla nas widoczna. Więc jeżeli nie do końca ufamy, to widzimy, gdzie ona
to
jest.
To możemy wykorzystać do tego internet.
Tak, możemy też do tego internet wykorzystać. Natomiast realnie to, co co zmieniło, to, co zrewolucjonizowało zachowania związane z uczuciami, z życiem uczuciowym człowieka zaraz po tym, jak wkroczył internet, leżało gdzie indziej. Leżało w łatwości znajdowania partnerów seksualnych, partnerów erotycznych, partnerów do miłości również w internecie. Wyobraźmy sobie, że teraz jesteśmy naszym przodkiem. Nasi przodkowie w większości żyli w małych osadach wiejskich. Oczywiście wtedy taki przodek widział w ciągu swojego życia może ze 100 osób odmiennej płci, z którymi ewentualnie mógł tworzyć związki. Taki przodek, nawet jak żył w mieście, to widział tych osób nie 100, ale może 1000. I to była cała różnica. My teraz, żyjąc w dużych miastach na przykład, widzimy dziennie pewnie więcej niż nasz przodek widział przez całe życie takich osób. Natomiast nawet jak miasta się upowszechniły, to one nie dawały łatwości kontaktów. Natomiast tym, co sprawiło, że my jesteśmy w stanie wyszukiwać takich ludzi, którzy mogą być potencjalnymi partnerami i szybko do nich docierać, był właśnie internet. On zrewolucjonizował. Wcześniej były nieporadne anonse, które gdzieś tam sobie ludzie dawali, natomiast internet sprawił, że to stało się jakby powszechne, że w pierwszych jakby latach istnienia internetu, kiedy on się zaczął upowszechniać, tym, co jako pierwsze się pojawiło, to właśnie była pornografia w internecie i zaraz potem czaty, gdzie ludzie mogli się kontaktować, wyszukiwać z osobami, które miały bardzo podobne potrzeby do oni.
To o tych ciemnych stronach tego właśnie internetu i tej komunikacji internetowej pomiędzy ludźmi porozmawiamy za chwilę. Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny, jest naszym gościem, a na zegarze już za 22 minuty godzina 18. Teraz za 17 minut godzina 18 w naszym studiu psycholog społeczny Tomasz Łysakowski, a rozmawiamy o miłości w sieci, miłości tej wakacyjnej i tej nie tylko wakacyjnej, nie tylko miłości, bo jak już powiedzieliśmy wcześniej, to przede wszystkim komunikacja dzisiaj to jest to, o czym możemy mówić w przypadku internetu. I no właśnie, może teraz zajmijmy się tymi mniej pozytywnymi stronami tej komunikacji i tego, co tam w tym internecie może nas spotkać. Bo to nie zawsze jest takie proste, łatwe i przyjemne.
Tak, ale ja bym nie mówił o tym w kategorii pozytywne, negatywne, bo teraz wszystko zależy, z jakiego punktu widzenia będziemy to oceniać. bo teraz oceny jakby tutaj nadają jakby tutaj wartościowanie. I teraz oczywiście, jeżeli ktoś będzie oceniał z pozycji katolickich, tego, że...
Ale jeśli zostaniemy oszukani przez kogoś w internecie, no to dla nas
nie,
to będzie zdecydowanie negatywne.
Mówimy tutaj o... Powiedzmy, że w internecie zachowania możemy uznać za etyczne i nieetyczne. I wiadomo, że jeżeli chodzi o to życie erotyczne, uczuciowe, te wszystkie czaty, które sprawiają, że ludzie poznają się, to tam można również oszukiwać. I mnóstwo ludzi oszukuje, ukrywając, począwszy od swojego wieku,
wszystko
różnych niedostatków.
W internecie
wygląda,
możemy wykreować
oczywiście,
zupełnie nowego
oczywiście,
siebie.
Płeć można również zmienić, wiadomo, w internecie. Natomiast jak popatrzymy sobie, to jednak większość ludzi, którzy idą, logują się na te czaty w takich, powiedzmy, jak to się dawno temu mówiło, uczciwych zamiarach, to oczywiście zniekształca pewne fakty dotyczące siebie, ale do pewnych granic. Czyli
koloryzujemy.
Czyli jeżeli odejmujemy sobie lat, to
ale
nie
w życiu
15,
chyba w
tylko...
W realnym życiu też potrafimy koloryzować, zwłaszcza
właśnie
w tej pierwszej fazie, kiedy niejako siebie sprzedajemy.
Tak, właśnie, ale teraz przecież ta sytuacja w internecie, na czacie, czy w jakimś tam miejscu, gdzie ludzie zaczynają takie relacje, które mogą być, mieć charakter matrymonialny, to jest właśnie sytuacja sprzedaży. Ktoś godzinami obrabia, jak to się mówi, swoje zdjęcie, czyli edytuje je w jakimś programie do edycji zdjęć, po to, żeby sobie wymazać pryszcze, żeby sobie zrobić twarz bardziej symetryczną i tak dalej. I teraz w tym momencie puszcza później te fotografie po to, by przyciągnąć potencjalnych partnerów erotycznych, seksualnych, partnerów do życia, na resztę życia. On już sobie wybiera, jakie dokładnie wartości dla niego są ważne. No i oczywiście w internecie jest o wiele większa szansa, że ci partnerzy zdołają się znaleźć. Bo teraz w tym momencie oni w zależności od
ta
różnego
większa
rodzaju,
dostępność,
tak,
o której wcześniej nawet, pan mówił.
Tak, ale również większa dostępność od razu zainteresowań. To znaczy, że w tym momencie mężczyzna może nie tylko szukać kobiet o kolorze blond, ale kobiet o kolorze blond, które na przykład w relacjach już szukają właśnie tego, co on szuka po drugiej stronie. Więc albo przelotnego związku, albo na przykład długotrwałego związku i tak dalej.
No i jeszcze teraz mają te same zainteresowania, tak, bo teraz możemy już to wszystko określić.
Tak, aczkolwiek tutaj, jeżeli chodzi o mężczyzn, to pamiętajmy, że te zainteresowania często schodzą na drugi plan. No niestety taka jest biologia w porównaniu z wyglądem. Kobiety oczywiście po drugiej stronie szukają przede wszystkim zainteresowań, szukają różnych rzeczy związanych z inteligencją partnera. No mężczyźni, no będziemy trochę okrutni, ale jeżeli jednak stwierdzimy, że nie zawsze są aż tak wybredni. Natomiast jak popatrzy się na te wyniki, to co się okazuje? Tam główne niebezpieczeństwo oczywiście nie jest w tym, że my sobie tak precyzyjnie tego partnera dobierzemy, tylko w tym, że tak naprawdę wybierzemy go z listy potencjalnych osób, które wszystkie zrobiły się piękne, zrobiły się tak, żeby maksymalnie łatwo sprzedać się w tym internecie i cały czas myślimy sobie, że w razie czego, to mamy różne inne opcje, różne inne
no
ewentualności.
Właśnie, bo ja bym tak aż nie potępiała, bo to taki jest taki grzeszek, pewnie wszyscy tak byśmy chcieli, żeby trochę się poprawić, trochę
no, my
lepiej
sami siebie
wyglądać.
Lepiej widzimy niż,
no właśnie, więc to może nie jest ten najokrutniejszy grzech, który popełniamy w internecie, ale za tym są, myślę, cięższe grzechy, które potrafią rzeczywiście zranić ludzi, którzy są po
no
tej
właśnie,
drugiej
na
stronie.
Na przykład zdrada. I tutaj już na początku, jak ten internet się pojawił w książkach poświęconych psychologii internetu, było to podnoszone. No kiedyś, żeby zdradzić, ten mężczyzna musiał trochę nakombinować się. No oczywiście kobieta również, no bo teraz powiedzmy, że jeżeli mężczyźni zdradzają, to tutaj no, nie, kobiety również. Natomiast jak popatrzymy sobie, to jednym z czynników, które sprzyjają na przykład różnego rodzaju rzeczom, których później żałujemy, jest po pierwsze łatwość, po drugie możliwość uniknięcia tej kary. Oczywiście to, czy to łączy się z jakimś kosztem, też jest ważne. I teraz internet tak naprawdę bardzo, bardzo pewne rzeczy ułatwił. Jeżeli ktoś chce być nieuczciwy, zdradzić swojego stałego partnera, to w tym momencie na skutek jakby internet otwiera mu bardzo, bardzo duże możliwości.
Czyli minimalizuje się poczucie winy?
No, poczucie winy to jest wewnętrzna sprawa, którą sprawa czegoś, co najczęściej czuje się, jak już coś się stanie. Kiedy ludzie są pobudzeni seksualnie, to na ogół nie zastanawiają się, czy będą potem czuli poczucie winy, albo jak poczuje się partner, tylko prą do tego...
Ale w internecie łatwo jest to zamazać, bo możemy powiedzieć, że inaczej się nazywaliśmy, że możemy stworzyć sobie całą swoją tożsamość.
Tak,
i mając tę tożsamość, możemy po prostu to z siebie zrzucić i wrócić do tej swojej tożsamości właściwej, w której nic takiego się nie zdarzyło.
Tak, ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli my mówimy tutaj o tych niebezpieczeństwach internetu, to one najczęściej nie kończą się na tym, że ktoś sobie zmieni na chwilę swoją płeć, czy da zdjęcie osoby, którą nie jest.
Albo przerobi się na kogoś bardziej
błąd, a potem tak, i wprowadzi kogoś w błąd, a potem, nie wiem, nie przyjdzie na spotkanie, albo po prostu, no, wycofa się z tej relacji. Oczywiście to też może być bolesne z punktu widzenia osoby tak wykorzystanej, natomiast największym jakby tutaj niebezpieczeństwem, największą taką właściwie czarną cechą internetu byłoby to, że w tym momencie te osoby będą tworzyć te nowe, alternatywne relacje, mówimy, będą testować. Jeżeli ktoś wybierze sobie na partnera bądź partnerkę z puli jakiejś dużej, to kiedyś pamiętajmy, że jak się zawarło ten ślub, to trzeba było w tym małżeństwie wytrwać przez resztę życia, a my tak naprawdę cały czas chcemy testować.
Czyli wszyscy dla siebie stajemy się towarem.
Tak, my chcemy znaleźć w swoim życiu coś jeszcze lepszego, a nawet jak znajdziemy to, co jest w tym momencie jeszcze lepsze, to za tydzień, za dwa będziemy szukać czegoś jeszcze bardziej nowego. Zobaczmy sobie, jak żyją tak zwane gwiazdy, czyli osoby, które z uwagi na pewną pozycję społeczną nie muszą liczyć z opinią innych i mają też bardzo duże fundusze. Oni najczęściej również zakochują się, ale ten stan zakochania u nich trwa 3 miesiące, pół roku, może rok. Czyli tyle, ile tak naprawdę trwa zauroczenie, ten stan w naszego
uzależniamy
mózgu.
Się, tak. Uzależniamy się od tego stanu, a nie myślimy o tym, co będzie później, nie ponosimy konsekwencji.
Tak, oczywiście.
I nie staramy się naprawiać
błędów. Nie powiem, nie mówmy o wszystkich, bo oczywiście to nie znaczy, że wszyscy tak robią. Natomiast te osoby, które zaczynają tak aktywnie korzystać. Właśnie, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o różnego rodzaju czaty, o znajdowanie partnerów, to tak to może uzależniać. I w tym momencie możemy powiedzieć, że nie tyle internet uzależnia, bo na tej samej zasadzie można powiedzieć, że chodzenie albo oddychanie uzależnia. Natomiast natomiast w dzisiejszych czasach internet nas otacza, ale w internecie uzależniają nas pewne rzeczy. I teraz szczególnie uzależniają nas rzeczy, które my wykonujemy, rzeczy związane z pewnego rodzaju grą, natomiast takie związane z naszą biologią. Więc jak okaże się wyszukiwanie partnerów, wiązanie się, właściwie taki seksoholizm związany z działalnością w internecie jest czymś, co może bardzo, bardzo silnie ludzi uzależniać i oczywiście także ranić osoby, z którymi te osoby się spotykają.
To co jeszcze, powiedzmy, na koniec możemy zrobić, żeby się zabezpieczyć przed tymi ciemnymi stronami internetu? Możemy w ogóle?
Znaczy tak, przede wszystkim powiedzmy sobie szczerze, internet ma więcej ciemnych stron, o czym o nich nie mówiliśmy. Natomiast te ciemne strony najczęściej sprowadzają się do tego, że kiedy w internecie zaczynamy coś czytać, to zostało wyselekcjonowane. Myśmy sami to tak wyselekcjonowali, że to jest tak atrakcyjne dla naszej uwagi, bardziej atrakcyjne niż praca, dom, żona, czasami dzieci. Więc chodzi o to, że w chwili, kiedy zaczynamy cokolwiek robić w internecie, powinniśmy sobie ustawiać tak zwane dystraktory. Czyli zobaczmy na przykład budziki co jakiś czas, które nas będą wyrzucały z tego transu, w który wpadamy, kiedy zaczynamy czytać, kiedy zaczynamy grać.
Coś, co nas przywróci do rzeczywistości.
Tak, gdzie trzeba będzie gdzieś pobiec i my najczęściej wtedy, kiedy już odbiegniemy od tego internetu, odezwą się wyrzuty sumienia, po powrocie pozamykamy to wszystko. Natomiast chodzi o to, żeby tak naprawdę ustawiać sobie te dystraktory, bo internet nas bardzo często wprowadza w stan gorący. A w stanie gorącym nie jesteśmy w stanie już dalej kontrolować swoich kroków. Nawet jakbyśmy mieli nie wiem jak silną wolę, to jest dla nas ciekawe. Czy to będzie portal randkowy, czy to będzie informacja, czy to będzie gra, to właściwie w tym momencie wysysa naszą wolę i kontroluje ją, dopóki nie wytrącimy się z tego transu.
Czyli jednym słowem, włączamy internet, włączamy budzik, ustawiamy sobie na...
I pilnujemy się oczywiście.
Odpowiedni czas, który wydaje nam się czasem rozsądnym, a potem internet zamykamy, wyłączamy komputer
i wracamy do tego
wracamy
życia.
Do życia rzeczywistego.
Tak, bo przecież tak naprawdę, i to jest w miarę jednak sensowne, ludzie szukają tych partnerów na przykład w internecie do dzisiaj, ale ciągle relacje, na szczęście, przede wszystkim odbywamy w życiu realnym.
I zawsze do tego realu trzeba powrócić. Tak. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.